Drodzy w Chrystusie, siostry, bracia, przeżywamy już ostatni wieczór naszych rekolekcji wielkopostnych. To dla mnie są dni wzruszające. Bardzo się cieszę z spotkaniami z wami tutaj w Eucharystii, w konwencjonale, w rozmowach w cztery oczy. Już teraz dziękuję za zaufanie, za tyle wzruszeń, tyle też trosk, które chętnie z wami dzielę i będę dzielił. To tak na początek. I cieszę się, że kończymy tę rekolekcję w szczególny dzień, nie w zwykły, ale w uroczystość świętego Józefa, męża Maryi. Jeden z najwspanialszych mężczyzn wszechczasów. Jeden z mężczyzn, którego, jak ja to mówię do siebie, wpisuję z radością na listę mężczyzn, z których jestem niesamowicie dumny i na których się chcę wzorować. Niesłychany mężczyzna. Biblia mówi prawy, szlachetny, związany z Bogiem, niesamowicie kochający Maryję i jej syna, wiedząc, że to nie jest jego syn. Z drugiej strony patrząc, ktoś może zapytać, a dlaczego Pan Bóg poczekał ze zwiastowaniem, aż Maryja poślubi Józefa? No to komplikowało życie i Maryi, i Józefowi, zwłaszcza Józefowi, który nie wiedział, jaka teraz jest jego rola, gdy już uwierzył, odkrył i uwierzył, że jego małżonka została wybrana przez Boga do jedynej misji w historii ludzkości, do dania ludzkiej natury Synowi Bożemu. I stąd te jego rozterki, co zrobić, może potajemnie się rozstać z Maryją. Nie dlatego, że nie wierzył Józef w jej szlachetność i czystość, tylko że przeciwnie, raczej nie bardzo widział swoją rolę przy tak niezwykłej kobiecie, tak niesamowicie wyróżnianej przez Boga. Więc dlaczego Bóg poczekał, mówiąc po ludzku, ze zwiastowaniem, aż się Maryja z Józefem pobiorą? Bo Bóg chciał, by jego syn w ludzkiej naturze wzrastał chroniony miłością małżonków. Wprawdzie Józef nie będzie ojcem biologicznym Jezusa, ale będzie prawdziwym mężem mamusi Jezusa. Bóg nie chce, żeby ktoś samotnie wychowywał swoje dziecko, czy mama, czy tata. Dla dziecka najlepiej jest, kiedy obydwoje, wspierający się wzajemną miłością rodzice, okazują miłość także dziecku. To tak na marginesie, bo to jest jakby synteza tego, co mówiliśmy sobie o małżeństwie i rodzinie wczoraj i przedwczoraj. Miłość małżeńska prowadzi do miłości rodzicielskiej, a dla dzieci optymalne miejsce rozwoju to jest wewnątrz miłości mamy do taty i taty do mamy. Moi drodzy, o czym na ten ostatni wieczór? Otóż o zamykaniu bolesnej przeszłości. Skąd to i czy to się wiąże bezpośrednio z tymi rekolekcjami? Tak. Przypomnę, w niedzielę patrzyliśmy po raz kolejny z zachwytem na to, jak niesłychanie Bóg nas kocha szaleńczo, za nic na zawsze, aż do krzyża. W poniedziałek patrzyliśmy na to, jak piękna może być miłość małżonków, jeśli są wierni przysiędze małżeńskiej, czyli przysiędze, że ciebie, żono, mężu, kocham bezwzględnie najbardziej ze wszystkich ludzi, na dobre i na złe, aż do śmierci i tak intymnie, aż do współżycia i przekazywania życia dzieciom. I z twojej strony ma być to samo, bo mi podobnie niesamowitą miłość ślubujesz. Wczoraj patrzyliśmy na to, jak mądrze rozwiązywać problemy w małżeństwie i rodzinie. To, że kocham ciebie, mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, krzywdziła. A jeśli mnie krzywdzisz, mam święte prawo się bronić, ale nie mam prawa łamać mojej przysięgi. Czy mogę się bronić do separacji włącznie, czyli na razie kocham cię na odległość, ale nie mogę się z kimś innym wiązać, nie mogę łamać mojej przysięgi. Twoje grzechy nie dają prawa mi, żebym ja grzeszył. Więc kiedy to już wszystko wiemy, jak pięknie może być w małżeństwie i rodzinie, gdy małżonkowie i rodzice wypełniają przysięgę małżeńską, rodzicielską i jak mądrze możemy z pomocą Boga rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy małżeńskie, rodzicielskie, żeby z naszej strony nie robić błędów, no to pojawia się pytanie, co teraz robić z przeszłością, która boli. Kiedy czy to ja zamiast kochać krzywdziłem, czy ktoś z bliskich zamiast kochać mnie krzywdził, czy jedno i drugie, czy jakieś były okoliczności zewnętrzne, czy jakieś dramat od pokoleń w mojej rodzinie, które sprawiają, że może jestem wręcz wrakiem człowieka i przeszłość mi potwornie ciąży. Co z tym robić? O tym właśnie w tej ostatniej refleksji. Jak mądrze zamknąć przeszłość, która mniej czy bardziej, a często bardziej boli. Z mojej czy nie z mojej winy. I tak boli, i tak. Czy z poczucia głównie winy mojej, czy z poczucia głównie krzywdy, bo ktoś mnie dręczył. W każdym razie ból jest nieraz potwornym bólem. Co z tym zrobić? Jest sposób. Mianowicie pojednanie. Jeśli chcesz zamknąć przeszłość, która boli, potrzeba pojednania. Najpierw pojednania z Bogiem, potem pojednania z samym sobą i na końcu pojednania z bliźnimi. No to patrzmy. Najpierw pojednanie z Bogiem. Gdybym miał przed sobą ateistów, którzy mieliby jakieś poranione życie, bym zaczął od razu od pojednania z samym sobą i od pojednania z bliźnimi. Ale ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi w Boga, to zacznijmy od fundamentów. Od pojednania z Bogiem, bo inaczej się nie pojednamy sami ze sobą ani z bliźnimi, my chrześcijanie. I teraz na czym polega pojednanie z Bogiem? Ktoś powie, a to akurat proste, bo to podane są przynajmniej zasady jasne, 5 warunków sakramentu pokuty pojednania, porządny rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź, postanowienie poprawy, zadośćuczynienie, no i jesteśmy pojednani. To za mało. To wystarczy w takich bieżących spowiedziach. Natomiast jak chcę zamknąć zwłaszcza bardzo bolesną przeszłość, muszę pójść dalej niż te 5 warunków spowiedzi. Otóż pójść dalej to wykrzyczeć z całego serca, może pierwszy raz w życiu, Boże, wreszcie do mnie doszło, że Ty jesteś niewinny. Ktoś powie, ale księże Marku, co ksiądz mówi? To jasne, że Bóg jest niewinny. To po co nam ksiądz mówi takie oczywiste rzeczy? Przecież jest świętością, jest miłością. Kocha nas nad życie. No to jeszcze by tego brakowało, żeby ktoś myślał, że Bóg jest winny. W teorii wszyscy się zgadzamy, że Bóg jest niewinny, że jest świętością, miłością i jest. Ale w praktyce wielu z nas, może większość z nas tu obecnych, atakuje Boga w różnych sytuacjach, jakoby Bóg był winien. Prosty przykład, a twardy. Jakaś nieznana mi pani dzwoni do mnie i mówi, i krzyczy właściwie przy okazji na mnie, ale najpierw na Boga. Ja tak teraz streszczę to strasznie, krótko. Proszę księdza, mam żal do Boga. A o co pani ma żal do Boga? No o to, że mnie mąż zdradza. No to panią zdradza mąż czy Bóg? Kto panią zdradza? No mąż. No to do kogo pani ma żal? Do męża czy do Boga? Nie rozumiem. Oczywiście ja to mówię w wielkim skrócie, to była dwugodzinna rozmowa. No mam żal do Boga. No nie rozumiem. Dlaczego? Przecież to nie Bóg panią zdradza, tylko mąż. No tak, ale widocznie Bóg mi to zesłał albo dopuścił. I wtedy dalej pytam, a czy pani mąż jest zaprzyjaźniony z Bogiem? No nie, no wiadomo, że nie, już od lat nie modli się, nie korzysta z sakramentów, z Eucharystii, z rekolekcji. No ale widocznie Bóg to dopuścił. Czy Bóg dopuścił to, że pani mąż sobie kpi z Boga? Czy to jest wina Boga, że pani mąż nie słucha Boga? Czy to jest wina Boga? Czy to jest wina pani męża? Kto tu zawinił? Więc ja rozumiałem tą kobietę. Tam byłem bardzo cierpliwy. Ponad 2 godziny rozmawiałem. Tutaj mówię w szalonym skrócie. No ale musiałem krok po kroku pomagać tej kobiecie zobaczyć prawdę. To nie Bóg pani zesłał te tragedie. W tym przypadku pani mąż. Czasami mężowie mówią mi, czy dzwonią w drugą stronę. Żona poszła do kochanka. Za co mnie Bóg tak pokarał? No to Bóg czy żona? Otóż Bóg nigdy nam nie zsyła krzyży. Nigdy nam nie zsyła cierpień. Nigdy nam nie zsyła tego, co bolesne. Przepraszam was za tych księży, którzy mówią takie rzeczy niezgodne z Ewangelią, że Bóg nam zsyła krzyży. To my krzyżujemy Boga, nie Bóg nas. No nie odwracajmy kota ogonem, mówiąc tak twardo. To my krzyżujemy Boga, nie On nas. I Bóg się pozwolił ukrzyżować, chociaż potwornie cierpiał na samą myśl o krzyżowaniu. W ogrójcu się krwią pocił, czuł trwogę. A na krzyżu wrzeszczał z bólu, czemuś mnie opuścił. to w emocjach, bo w postawie było zaufanie. Ojcze, w Twoje ręce daję ducha mego. Ale tam potwornie krzyczał wręcz w tym bólu krzywdy. Tak jakby to Bóg zawinił, ale Jezus wiedział, że nie, że to go krzyżują Kajfasz, Annasz, Piłat i inni, a nie ojciec. I ojciec zawierzył ducha. Ale nawet Jezus, mówiąc tak po ludzku, nie wytrzymywał w tym bólu i krzyczał, jakby to ojciec go krzyżował. Ojciec mój, to jest syn mój umiłowany. Jego słuchajcie, a nie jego krzyżujcie. Ale nawet Jezus krzyczy i daje nam prawo do krzyczenia przeciwko Bogu. Bóg się nie obraża, jak krzyczymy, Boże, za co mnie krzyżujesz, dlaczego? Chociaż Bóg nie krzyżuje i robi wszystko, byśmy byli, żebyśmy długo żyli, żeby nam się dobrze powodziło. Więc bardzo jest to ważne, żeby sobie wykrzyczeć, wręcz wykrzyczeć z radością. Boże, wreszcie do mnie doszło, że wszystko, co w mojej przeszłości, przeszłości moich bliskich jest bolesne, nie pochodzi od Ciebie. To albo ja sobie rozwaliłem życie, albo ktoś bliski mi rozwalił, czy rozwala życie, albo sąsiedzi, ktoś tam pracodawca, pracobiorca, bandzior na ulicy, powódź, pożar, bo ktoś tam nie dopilnował czegoś i się na mnie odbiło, ale nie Ty, Boże. To my krzyżujemy Ciebie, a nie Ty nas. Już teraz wreszcie wiem, że nie od Ciebie pochodzą wszystkie te dramaty, jeśli mam dramatyczną przeszłość z mojej winy czy z winy innych ludzi. Nigdy z Twojej winy, Boże. Więc Ty, Boże, nigdy nie zsyłasz krzyży cierpień. Ty nam, Boże, zsyłasz wyłącznie Twojego Syna. A Twój Syn, no to jest miłość, radość, wolność i mądrość. Tyle pochodzi od Boga. Miłość, radość, wolność i mądrość. Ale nie konflikty, nie choroby, nie cierpienia. Jezus uzdrawia, nie kaleczy. Jezus wyzwala z problemów, a nie przynosi problemy. No czytajmy Ewangelii, traktujmy poważnie Jezusa. Więc pojednać się z Bogiem, to wreszcie wykrzyczeć, jeszcze raz powtórzę, Ty, Boże, jesteś niewinny. Wreszcie do mnie doszło, że wszystko, co mnie boli w mojej przeszłości, może mnie bolić z mojej winy, z winy moich bliskich, z winy obcych ludzi, skutki od Adama i Ewy, ale nigdy nie z Twojej winy, Boże. Ty robisz wszystko, byśmy byli szczęśliwi, byśmy żyli w świętości i radości dzieci Bożych. Po drugie, jeszcze tylko dodam, że taką ważną rzecz, że gdy sobie wmawiamy, albo damy wmówić, że to Bóg nam syła krzyże, wtedy się oddalamy od Boga. On się nie obrazi, On nie będzie i wtedy się na nas gniewał, nie przestanie nas kochać, więc ze strony Boga się nic nie zmieni, nawet jak go atakuje za nie jego winy, tylko z mojej strony się zmieni, bo ja się oddalam od Boga, jak sobie wmówię, że to On mi zesłał to, co bolesne, to po pierwsze, po drugie, jak sobie wmówię, że Bóg mi zsyła te bóle, cierpienia, to usprawiedliwiam faktycznych krzywdzicieli, no ta pani od tego telefonu, jak atakowała Boga, że to niby Bóg zawinił w jej życiu, nie mąż, to niechcący usprawiedliwiała męża. To w takim razie mąż nie był takim wielkim złoczyńcą, ten cudzołożnik. No bo to ona miała żal nie do męża, tylko do Boga. Więc jak sobie wmówimy, że to Bóg mi zsyła to, co bolesne, to wtedy albo w ogóle nie widzę, kto z ludzi mi to zsyła, czy może ja sam, a jak już widzę, to usprawiedliwiam tego złoczyńcę, człowieka, no bo głównie atakuje Boga. No i po trzecie, jak sobie wmówię, że to Bóg mi zesłał, to nie daję sobie prawa do obrony. No bo zwłaszcza to u kobiet jest często. Jak sobie wmówisz kobieto, że czy jak cię tata dręczy, czy mama, czy mąż, czy syn, córka, brat, siostra, czy ktoś tam jeszcze inny, no to ci Bóg zesłał, no to sobie też mówisz, że nie masz prawa się bronić przed tym złoczyńcą człowiekiem, no bo byś wtedy naruszała wolę Boga, skoro to Bóg ci zesłał. Bóg nie zesłał. Ten ktoś, kto cię krzywdzi, sam się wepchał w twoje życie. Albo ty sam siebie, czy sama siebie krzywdzisz jak syn marnotrawny, no to miej żal do siebie, a nie do Boga. Więc ty, Boże, jesteś niewinny, to jest pierwszy warunek pojednania z Bogiem. To nie od ciebie pochodzi to, co mnie boli w mojej przeszłości i w przeszłości moich bliskich. Po drugie, ty, Boże, mnie zawsze kochałeś. Także jak byłem już na dnie, byłem cały czas przez ciebie kochany, tylko tego nie widziałem, a teraz już widzę. I po trzecie, Boże, warto Ciebie słuchać we wszystkim. Im bardziej bolesna była moja przeszłość, to teraz przynajmniej rozumiem, że dlatego moja przeszłość jest bolesna, bo albo ja Ciebie, Boże, nie słuchałem, albo ktoś z bliskich, czy innych ludzi, ale zwłaszcza z bliskich Cię nie słuchał. No to teraz już zmądrzałem. Wiem, że jak chcę być szczęśliwy, to Ciebie we wszystkim słucham i wymagam od moich bliskich, żeby też Cię we wszystkim słuchali, albo się przed nimi broni, dystansuje, no bo inaczej mi rozwalą życie. Więc ani ja już sobie nie chcę rozwalać życia, bo słucham Ciebie we wszystkim, ani sobie nie pozwolę rozwalać życia, bo od tych, co chcą być blisko mnie, wymagam, żeby Ciebie słuchali. Tak jak ja od siebie wymagam, żebym Ciebie słuchał. Wtedy jestem pojednany z Bogiem. I gdy jestem pojednany z Bogiem, mogę się po drugie pojednać z samym sobą. I teraz to jest najtrudniejsze. A bez pojednania z samym sobą nie zamkniemy przeszłości, która boli. I teraz najpierw, dlaczego potrzebuję pojednania z samym sobą? Z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że każdy z nas codziennie siebie krzywdzi. Sam siebie. Jak syn marnotrawny. Czasami krzywdzimy siebie mniej drastycznie. Za dużo jemy, za mało, za długo śpimy, za krótko. Dyskutujemy z jakimś głupcem, z którym nie ma sensu rozmawiać. Potem sami się na siebie złościmy. No a czasami się straszliwie krzywdzimy, wpadając w niewolę grzechu, w niewolę jakichś uzależnień, w rozpacz, w stany samobójcze, czy wręcz w samobójstwa. Więc potrafimy być śmiertelnymi wrogami samych siebie. Po drugie, mamy żal do siebie słuszny o to, że innych ludzi krzywdzimy. Bo jak krzywdzimy innych ludzi, zwłaszcza bliskich, to się na nas zemści. Oni wcześniej czy później najpierw płaczą przez nas, a potem, daj Boże, zmądrzeją, zaczną się skutecznie bronić i wylądujemy pod mostem, dosłownie i przenośnie. No to mamy żal potem do siebie. Po co ja tak nabroiłem i teraz mi jest tak niedobrze? Słusznie, że jest mi niedobrze, no ale mam żal do siebie. Po co tak sobie popsułem życie? No i po trzecie mam żal do siebie, jeżeli ktoś mnie krzywdzi, ale ja na to pozwalam. Jeśli ktoś mnie krzywdził, gdy byłem dzieckiem, początkującym nastolatkiem, no to mam żal tylko do krzywdziciela. Wtedy się nie byłem w stanie bronić. Ale jeżeli ktoś mnie krzywdzi, kiedy mam naście lat czy więcej, może nieraz dziesiątkami lat mnie krzywdzi, a ja nie mądrzeję, to mam żal do krzywdziciela, słuszny, i do samego siebie. Dlaczego się nie zacząłem stanowczo bronić? I teraz co robić z tym żalem do samego siebie? Najpierw powiem, czego nie robić. Pierwszy dramat, kiedy siebie zadręczam. Ileż to ludzi mówi nam księżom, proszę księdza, ja siebie nienawidzę, gardzę sobą, bo nabroiłem w życiu i teraz siebie poniżam, a chcę się zadręczyć, a dobrze mi tak. To okaleczam siebie, wchodzę w uzależnienia, idę do ludzi podłych, wiem, zniszczą mnie, a dobrze mi tak. Nic innego już mnie nie powinno spotkać, tylko same nieszczęścia. To jest straszne, bo wtedy zadręczamy samego Boga, który się nami przejmuje i z naszym losem utożsamia. No i nie mamy szans zamknąć przeszłości, bo cały czas rozdrapujemy rany i nie mamy siły na zmianę życia. No bo się zadręczamy, że było źle, no i to będzie dalej źle. A Jezus nie mówi, wy grzesznicy, zadręczajcie się. Mówi co innego, nawracajcie się, żeby moja radość była w was i była pełna. Jezus nie chce naszego zadręczenia. Nawet jak jesteś najstraszniejszym grzesznikiem świata, nie zadręczaj siebie. Druga skrajność odwrotna, pobłażanie sobie. Jakiś student mi mówi jako przykład, proszę księdza, no ja nabroiłem w życiu, nakrzywdziłem siebie i innych ludzi, skutki do mnie wracają, dawałem się krzywdzić przez jeszcze gorszych ode mnie, ale ja sobie wszystko przebaczam. Bóg jest miłosierny, przebacza i ja sobie przebaczam. Wtedy pytam, a nawróciłeś się? Tu i teraz kochasz, tu i teraz słuchasz we wszystkim Boga? No nie, no księdza, nie przesadzajmy, no mniej więcej dalej robię te same błędy, ale sobie na bieżąco też przebaczam. Taki dumny jeszcze był. Ja mówię, człowieku, marnie zginiesz, marnie zginiesz. Nic ci to nie da, że sobie przebaczasz, jeśli się nie nawrócisz. To marnie zginiesz. To nie moje słowa, to Jezusa. Jezus nie mówił do tych ciężko grzeszących, uwierzcie w Boże miłosierdzie, czy przebaczcie sobie. Nie mówił takich głupstw. Mówił inaczej, mądrze. Albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. I w związku z tym, moi drodzy, najpierw taka twarda zasada, może teraz ktoś będzie szok przeżywał, trudno. Po to są rekolekcje, żeby uczyć się myśleć i poznawać Jezusa. Otóż teraz ta zasada, która może zszokować. Mnie też to szokowało, jak to sobie uświadomiłem. Otóż miłosierdzie Boże, uwaga, tu każde słowo jest ważne. Miłosierdzie Boże nie jest lekarstwem na złą teraźniejszość. Powtarzam, miłosierdzie Boże nie jest lekarstwem na złą teraźniejszość. Jeśli tu i teraz błądzę, nic, ale to nic mi miłosierdzie Boże nie da. Miłosierdzie Boże i ludzkie jest lekarstwem na złą przeszłość, ale nie na złą teraźniejszość. Przeszłości nie mogę zmienić i zostaje tylko miłosierdzie i Boże i moje i Twoje co do mojej złej przeszłości. Natomiast teraźniejszość mogę zmienić. Jeżeli jest zła, mam się natychmiast nawrócić. Inaczej marnie zginę, słowa Jezusa. Otóż jeżeli się nawrócę, to wtedy Bóg mi przebaczy i Boże ludzie mi przebaczą i ja sobie mogę przebaczyć po moim nawróceniu i ani sekundy wcześniej. Kiedy Ojciec miłosierny okazuje miłosierdzie synowi marnotrawnemu? Po nawróceniu syna i ani sekundy wcześniej. Dopóki syn się nie nawraca, ojciec kocha nadal, wychodzi na drogę, daje na odległość znaki, że kocha, ale nie idzie do syna, nie zawozi jedzenia, ubrania, pieniędzy, tym bardziej nie mówi przebaczam ci, nie urządza święta, czeka. Bo jeżeli by poszedł do syna i powiedział wszystko ci przebaczam, okazuje miłosierdzie, to by syna wprowadził w błąd, bo by syn myślał, że już nie musi się nawracać, że już nie ma problemu i by marnie zginął. Więc jeżeli się pośpieszymy z przebaczeniem, pojednaniem, wobec siebie zrobimy sobie krzywdę, wobec bliźnich zrobimy im krzywdę. Najpierw nawrócenie, dopiero miłosierdzie. Jedna ze studentek powiedziała, proszę księdza, moja mama była, no wprost powiem, głupia wobec tatusia, który był alkoholikiem. Tata zmarł, kiedy miałem 17 lat, upijał się, dręczył mamę, dręczył mnie, a mama stawała po jego stronie, no była naiwna. I odreagowywała na mnie te napięcia i mnie poniżała, dręczyła. Tata zmarł 5 lat temu, a mama dalej mnie odręczy, bo odreagowuje swoje dalej tam cierpienia, depresje, które tata spowodował, przed którym się mama nie broniła. I teraz w wakacjach pojadę, jestem na drugim roku studiów, daleko od domu, specjalnie daleko od domu. Pojadę na wakacje, powiem mamie wreszcie całą prawdę. Mamo, nienawidzę cię. Byłaś naiwna, wspierałaś tatę, który ciebie dręczył, mnie dręczył, zamiast się bronić, mnie bronić, nienawidzę cię. Wtedy spytałem tą studentkę 22-letnią, Kasiu, a jak wygląda twoja teraźniejszość? Ona posmutniała, mówi, źle jest. I tu mówię w skrócie, na pierwszym roku, czyli rok wcześniej, poznałem jakiegoś mężczyznę, związałam się, zaczął nawet u mnie niestety pomieszkiwać, doszło do wszystkiego, a szybko się okazało, że jest alkoholikiem. Tylko na początku to ukrywał. No i ja go już tam wiele razy wyrzucałem z tego mojego akademika, gdzie tam nielegalnie mieszka, czy tam jakiegoś stacji, to stacja była. No ale cały czas tam jakoś mnie złamie, znowu tam ulegam, no i zawalam egzaminy, nie dosypiam, no jest źle. Wtedy powiedziałem, Kasiu, nie myśl o mamusi, o tym, co powiesz jej wakacje, myśl o sobie tu i teraz. Popraw twoje życie tu i teraz. Napisz SMS-a do tego drania, mówiąc moim językiem, niniejszy mam zaszczyt cię rzucić. Już go nie wpuść nigdy do domu, w ogóle nie rozmawiaj, wykasuj telefony, zablokuj. Jak gdzieś cię na ulicy spotka, powiedz, nie chcę z tą rozmawiać. Tyle. A jak on będzie próbował, to powiedz jeszcze słowo, czy krok pójdzie za mną, wzywam policję. Jeśli pójdzie krok za tobą, wzywasz policję. Zerwij z nim, wróć do duszpasterstwa akademickiego, w którym byłaś. Wszystkie egzaminy zaległe zdasz, bieżące będą na piątkę. I jak pojedziesz w wakacje, i tak było, jak pojedziesz w wakacje do mamy, mając twoją dobrą teraźniejszość, powiesz, mamo, kocham cię. Tyle powiesz. Jeszcze 3 miesiące temu chciałam ci przyjechać i zrobić awanturę, że cię nienawidzę, bo ja byłam w kryzysie. Uwolniłam się od złoczyńcy, byłam głupsza niż ty, bo widziałam twoje błędy wobec taty alkoholika, mojego taty, twojego męża, a ja sama się związałam z jeszcze gorszym alkoholikiem. No, jestem beznadziejnie głupia. Tak powiedziała ta Kasia potem mamie. Tylko chcę ci powiedzieć jedno, kocham cię. kocham Cię, ale bo także dlatego, że ja już się nie pozwalam krzywdzić, zerwałam z krzywdzicielem i mam piękną teraźniejszość. No i więc jeżeli się nawrócisz tu i teraz, przebacz sobie nawet najstraszniejszą przeszłość. Choćbyś mężczyzną czy kobietą miała najstraszniejszą przeszłość, najbardziej grzeszną w historii ludzkości. Z chwilą, kiedy się nawracasz, twoja przeszłość nie istnieje. Przypominam, kiedy syn marnotrawny się nawrócił, ojciec mu ani słowem nie wypomniał przeszłości, ani słowem. Nie powiedział nawet jednego słowa, że no, źle było z tobą, synu, a teraz świętujemy. Ani nie wypomniał synowi swojego cierpienia. Synu, przez ciebie przeszedłem 3 zawały, posiwiałem, 1000 nocy nie spałem. Nic nie mówi ani o swoim cierpieniu, ani o przeszłości syna. Od razu święto. Bóg się nie interesuje przeszłością. Bóg się interesuje naszą teraźniejszością. Więc nawróć się tu i teraz, zacznij kochać, słuchaj Boga we wszystkim i twoja przeszłość nie istnieje. Błyskawicznie przestanie mieć władzę nad tobą. Jakieś wspomnienie z przeszłości przyjdzie, gdy masz dobrą teraźniejszość, gdy tu i teraz kochasz. Przyjdzie jakieś wspomnienie, jakieś wyobrażenie, jakieś lęki, to się tylko uśmiechniesz i to natychmiast zniknie. Nie będzie miało władzy nad tobą, jeśli się nawrócisz. No i ostatnia rzecz, pojednanie z bliźnimi. Już krótko. Tu są dwie możliwości. Ja krzywdziłem ciebie, albo ty krzywdziłeś mnie. Najpierw ja krzywdziłem ciebie, żono, mężu, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro. Co mam zrobić, jeśli chcę to zamknąć i mieć pogodną teraźniejszość wobec ciebie? Najpierw powiem, czego mi nie wolno robić. Nie wolno mi przyjść do ciebie i powiedzieć, przebacz mi. No, krzywdziłem cię, przebacz mi. Kończą się rekolekcje, przebacz mi. To byłbym złoczyńcą. Byłbym wredny. Brakuje mi słów. Mało, że cię krzywdziłem, to jeszcze czegoś od ciebie żądam, czy choćby proszę. To nie ty, moja ofiara, masz coś do zrobienia. To ja, krzywdziciel. Więc jeżeli kogoś krzywdziłeś i chcesz to zamknąć, nie masz prawa iść do twojej, do ofiary i mówić przebacz mi, choćby prosić. Ty masz coś do zrobienia, a nie osoba, którą krzywdziłeś. Co mam do zrobienia? Wszystko jest w Ewangelii. To jest wyjaśnione w przypowieści o dłużniku. Dłużnik przyszedł do wierzyciela, padł na kolana po pierwsze, po drugie opisał winy, pożyczyłem tyle, tyle nie dałem, po trzecie uznał skutki, możesz mnie wsadzić dożywotnio do więzienia i po czwarte poprosił, czy może dostać szansę na wynagradzanie, na spłacanie długu w ratach. I wtedy wierzyciel go zaskakuje, cały dług daruje po spełnieniu tych warunków. I ani sekundy wcześniej. Więc proste jest, tu wszystko wyjaśnia. Co mam zrobić, jeśli cię krzywdziłem i chcę to zamknąć, tą przeszłość? Mam przyjść do ciebie, bo już kocham, pojednany z Bogiem, pojednany z samym sobą. Tu i teraz żyję już pięknie, w przyjaźni z Bogiem i z samym sobą. Nie krzywdzę ani siebie, ani ciebie. Przeciwnie, i siebie, i ciebie kocham, a Boga nade wszystko. Więc przychodzę pełen miłości. Bo jeśli przychodzę dlatego, że mnie policja ściga, czy nie mam co jeść, to mnie wyrzuć. Bo na razie nie ma szans na pojednanie. Więc przychodzę, bo jestem już pełen miłości. Po drugie, opisuję krzywdy, które ci wyrządziłem. Ja, z mojej inicjatywy. Żoną, mężu, synu, córką, mamą, tato, krzywdziłem się tym. Po trzecie, serdecznie przepraszam. Łzy same polecą, bo już teraz kocham. I po czwarte, wynagradzam. Nie obiecuję wynagrodzenia, wynagradzam. Kłamałem, mówię prawdę, oczerniałem, wszędzie poszedłem już. Zanim to się przyszedłem, poszedłem do całej rodziny odwołać oszczerstwa. Jeśli cię okradałem, już na konto twoje wpłynęła największa możliwa z mojej strony rata. Pierwsza rata z spłaty długu. Jeśli cię biłem, teraz promieniuję miłością. Może na razie nie dasz przytulić, masz prawo, obserwuj mnie, ale ze mnie już promieniuje miłość, czułość, delikatność, serdeczność, cierpliwość. I nawet wtedy, jak to wszystko zrobię, przychodzę z miłością, opisuję krzywdy, które cię wyrządziłem, przepraszam i wynagradzam, nawet wtedy nie mówię przebacz. Kocham i milczę. A jak mi powiesz, wcześniej krzywdzona osoba, a teraz przeze mnie kochana, no widzę twoją przemianę, Marku, podziwiam cię wręcz, no daj Boże. I teraz przebaczam ci i zaczynam ci ufać, no to cię jeszcze po rękach wycałuję. No bo proces pojednania osiągnął pełnię. I często, zwłaszcza mężczyźni, mówią, przy księdzach, ja to wszystko zrobię, a na przykład żona, czy syn, córka, czy mama, tata powiedzą, a ja ci i tak nie przebaczę. Nawet widzę twoją przemianę, ale moje rany są takie wielkie, przez ciebie zrobione, czy z innych powodów nie przebaczę ci. No to zwłaszcza mężczyźni mówią, no to się nadaremno nawróciłem. No nie nadaremno, idziesz prosto do nieba. Bo Jezus się nie spyta, czy przebaczyli ci ludzie, których krzywdziłeś, tylko czy się nawróciłeś i zacząłeś kochać. Jeśli się nawróciłem i zacząłem kochać tych, których dawniej krzywdziłem, idę prosto do nieba. Czy mi przebaczą, czy nie. A jak powiem w mojej pokorze nawróconego człowieka, Panie Jezu, ale chyba nie mogę iść do nieba. Ja się wprawdzie nawróciłem, zacząłem bardzo już kochać, okazywałem tą miłość, no ale moi bliscy tego nie uznali i nie przebaczyli mi, to chyba nie mogę iść do nieba. Możesz. I Pan Jezus mnie przytuli i na rękach zaniesie do nieba, że tak powiem, bo powie Marku i każdemu z nas po imieniu, ja ciebie rozliczam z twojego życia, nie z tego, co robią twoi bliscy czy inni ludzie. Jakby ci przebaczyli, abyś się nie nawrócił, pójdziesz do piekła, a jak się nawróciłeś, a mimo to ci nie przebaczają, idziesz do nieba, bo ty jesteś rozliczany przeze mnie Boga z twojego życia, nie z życia twoich bliskich. I ostatnia sytuacja, ty krzywdziłeś mnie. No, to jest częściej nasza sytuacja, bo raczej jeżeli ktoś bardzo krzywdzi nadal, to tu raczej nie ma takiej osoby. Może są osoby, które bardzo nawet krzywdziły, ale się nawróciły albo nawracają. Natomiast tutaj jesteśmy raczej krzywdzeni niż krzywdziciele. I co zrobić, kiedy wracasz do domu i tam jest jakiś złoczyńca, jest po mojemu twardo. Mąż, żona, syn, córka, mama, tata, brat, siostra. Co zrobić? No Jezus i to wyjaśnia. Po pierwsze, kochaj. Mamy kochać także nieprzyjaciół, także krzywdzicieli. Jezus jasno to mówi. Kochaj. Tylko nie okazuj miłości. No, trudno, powiedzmy, żeby zmienić płeć w przykładach, jeżeli mężu odkrywa, że żona cię zdradza. No przecież nie, jak ona wraca od kochanka, nie byś jej przytulał, nie będziesz jej okazywał czułości. No, jeszcze by tego brakowało. Natomiast kochasz, ona może myśleć, sztywniejesz, no siłą rzeczy, i może myśleć, że nie kochasz, jej problem. Jakby cię nie zdradzała, to by wiedziała, że kochasz, by się okazywał. W każdym razie kocham krzywdziciela, natomiast nie okazuję krzywdzicielowi miłości tu i teraz, żeby krzywdziciel nie myślał, że jestem głupi i że może wszystko robić, co chce. Nie może. Więc kocham, ale milczę. Po drugie, nie mszczę się. Uczę Jezusa się nie mści. Ty mnie krzywdzisz, ja cię nie krzywdzę. Ty kłamiesz, ja nie kłamię. Ty bijesz, ja nie biję. Ty kradniesz, ja nie kradnę. I tak dalej. Nie mszczę się. Po trzecie, przebaczam ci w sercu krzywdy, które już mi wyrządziłeś, no żeby nie rozdrapywać ran. Ale ci nic nie mówię, krzywdzicielu. Mówię Bogu, że przebaczam ci w sercu. Mówię spowiednikowi, mądrym przyjaciołom, jeśli trzeba. Ale nie mówię tobie, krzywdzicielu. Ty się na razie przynajmniej nie dowiesz, że ci w sercu przebaczam. Bo byś myślał, że nie musisz się nawracać. Bym cię wprowadził w błąd, krzywdzicielu. Więc kocham cię, ale milczę, nic ci nie mówię. Z twojej winy ci nie mówię, że kocham i nie okazuję miłości. Po drugie, się nie mszczę. No to widzisz, że się nie mszczę. Po trzecie, w sercu ci przebaczam, nic ci nie mówiąc, że przebaczam. A po czwarte, tu i teraz się bronię. Jeśli się, krzywdzicielu, nie nawróciłeś, nadal próbujesz mnie krzywdzić, to już nie dasz rady, bo jestem za mądry. Bo się pojednałem z Bogiem, już wiem, że jeśli mnie krzywdzisz, to nie jest wola Boga, to nie jest krzyż od Boga, to jest twoje bycie złoczyńcą i się stanowczo bronię, tu i teraz się już nie pozwolę skrzywdzić. Jeżeli do mojej czy twojej śmierci się nie nawrócisz i będziesz próbował mnie krzywdzić, to do mojej czy twojej śmierci będę się bronić. Nawet chyba się nie dowiesz, że cię kocham. No zobaczysz, że się nie mszczę, ale i tak możesz to interpretować, że się mszczę, bo się będę bronił, to już będziesz mógł krzyczeć, że niby się mszczę, a ja się go bronię. Nie dowiesz się, że ci w sercu przebaczyłem minione krzywdy, a będziesz widział, że tu i teraz się broni, byś się na mnie wściekał, bo ten, kto krzywdzi, nie chce, żebyśmy się bronili. To jasne, się nie podoba, jak zwam policję, jak się separujemy, bo krzywdziciel chce, żeby nas było łatwo krzywdzić, no ale nie zna mi te numery. Więc jeżeli się nie nawrócisz, do śmierci będę się przed tobą bronić. I tyle. Kochają cię, ale na odległość. A jeżeli któregoś dnia się nawrócisz, może dzięki też mojej twardej obronie coś do ciebie dojdzie i przyjdziesz i zrobisz to, co ja mam zrobić, kiedy ja krzywdziłem. Przyjdziesz pełny już miłości, pojednany z Bogiem i ze sobą, już tu kochający, przyjdziesz pełny miłości do mnie, dawniej mnie krzywdziłeś, teraz promieniujesz miłością do mnie, opiszesz krzywdy, które mi wyrządziłeś, z twojej inicjatywy, bez mojej wypowiadania mojego, serdecznie będziesz przepraszał i będziesz wynagradzał. Kłamałeś, odkłamujesz, oczerniałeś, odwołujesz oszczerstwa, okradałeś mnie, już przesyłasz na konto najwyższe możliwe sumy, poniżałeś mnie, teraz odnosi się do mnie z najwyższą delikatnością, szacunkiem, no to jak wtedy to zobaczę, to ci powiem, mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, widzę twoją przemianę, to ci chcę powiedzieć, że w sercu ci przebaczyłem już dawno, a teraz ci to mówię na głos i zaczynam ci ufać, bo stajesz się pięknym człowiekiem. A ten ktoś powie, na przykład mąż wobec żony, a kiedy mi, żono, przebaczyłeś w sercu? A 19 marca 2025 w kościele przy Renwegu. A mąż powie, w marcu 2025, a teraz jest na przykład sierpień 2034, że ono ponad 9 lat minęło i dopiero mi dziś mówi, żeś mi wtedy przebaczyła? Tak, mężu, bo dopiero dziś spełniasz warunki, by się o tym dowiedzieć. Bo dopiero dziś przyszedłeś przemieniony, kochający, opisałeś winy, przepraszasz, wynagradzasz, no to możesz się dowiedzieć, ale dopiero dziś, że w sercu ci już dawno przebaczyłam, teraz ci to mówię na głos, a od dziś, jak się potwierdzi, że jesteś taki nowy, szlachetny Boży, to ci będę coraz bardziej ufać, no i będzie między nami kawałek nieba na ziemi, o czym Bóg marzy, no i każdy normalny człowiek. Zobaczcie, jak trzeba być tu precyzyjnym. Nieraz my księża mówimy tak z rozpędu, że no kończą się rekolekcje, idź się pojednaj. Chwileczkę. Jeżeli to ja jestem krzywdzicielem, no to mam iść i się pojednać. Iść z miłością, przeprosić, wynagradzać i milczeć. Ale jeżeli to ty mnie krzywdzisz, tam czekający na mnie w domu i może z awanturą, czy pijany, czy zdradzający mnie, czy bijący, to ja się nie mam z tobą pojednać. To ty, krzywdzicielu, masz się pojednać ze mną, jeśli chcesz nie pójść do piekła, a nie ja z tobą. Więc ja mam cię kochać, ale milcząc, powtórzę, mam się nie mścić, mam w sercu przebaczyć, ale ci nic nie mówię na razie i mam się tu i teraz bronić, bo nie masz prawa mnie krzywdzić. I natomiast czy coś zrobię więcej, czy ci powiem kiedyś, że ci przebaczam, czy się pojednamy, to zależy od ciebie, krzywdzicielu, a nie ode mnie. A nie ode mnie. Więc zobacz, jak wszędzie trzeba być bardzo precyzyjnym. Amen.